bliźniaczki Kaja i Maja Ambros i mamy bliźniaków Beata Sieracka, Grażyna Sokołowska i Małgorzata Bichun. Są dzisiaj gośćmi w Radiu Doksa. Rozmawiamy o bliźniakach, o tym świecie bliźniaków. Ważne takie rzeczy, które powiedziałeś tutaj, indywidualizować, słuchać dzieci, słuchać ich potrzeb, bo dwójka urodzona jednocześnie to nie jest jedno. Natomiast to, co obiecałam przed przerwą, słuchajcie, krótko, logistyka w żołnierskich słowach, jak po prostu dałyście radę, kiedy nagle bo po 9 miesiącach to podwójne szczęście w domu się pojawiło i umówmy się, czasami mamy mają problem z jednym dzieckiem, tak, bo to kąpanie, to wszystko przerasta, gdzieś wyjścia, spacery, a jeszcze jak się tam za dużo trochę poczyta, no a tutaj trzeba sobie radzić z dwójką. Jak to jest? Jest jakieś fizjologiczne, biologiczne przygotowanie do tego wysiłku?
To znaczy, ja myślę, że matka, która urodzi dziecko, jest tak nakręcona biologicznie, że nie odczuwa zmęczenia, a przy dwójce dzieci po prostu staje przed faktem, że jak nie ona, to kto? Teraz rano się budzą, pieluchy trzeba zmienić, wszystkie higieniczne rzeczy trzeba zrobić. I oczywiście przy dwójce dzieci trwa to bardzo szybko. To jest taśma. Gdzieś tam mleko, ja oczywiście karmiłam tylko niestety 1,5 miesiąca. Nie miałam pokarmu, w związku z tym przeszłam na mleko z tak zwanego pudełka. Woda zagotowana, wychłodzone, dzieci ubrane, po butli dostały. W międzyczasie miałam czas dla siebie, żeby jak leżały sobie i butle miały na takich specjalnych trzymakach, żebym ja mogła mieć czas dla siebie, więc poświęcałam sobie czas w łazience, wracałam, dzieci były najedzone, jeżeli to już była pora śniadaniowa, coś tam sobie jadłam, one gaworzyły, potem spacerek, to jest wszystko logistyka. Jedna zasada bardzo prosta dla mam, żeby się nie denerwowały, jeżeli macie jakiekolwiek plany, poczytać książkę, obejrzeć film, posprzątać, wyprać, nie wiem, może jakieś okna, róbcie to wtedy, kiedy dzieci mają ochotę spać. Nie planujcie tego wtedy, kiedy wam się wydaje, że one wtedy pójdą spać, kiedy wy żeście sobie to zaplanowały. Nie, one wtedy nie pójdą spać, bo wiedzą, że ty sobie coś fajnego zaplanowałaś.
Tylko jeszcze muszą spać jednocześnie.
No u mnie na szczęście spały jednocześnie.
U mnie też spały jednocześnie.
Nie spały jednocześnie twoje bliźniaki?
Znaczy długo nam zajęło takie...
Synchronizowanie
dzieci. Długo nam zajęło dosyć, ale udało się i w rezultacie też tak było. Oprócz tego wyłączając te chwile, kiedy ktoś tam, któryś z nich się źle czuło, chciałabym podkreślić też rolę ojca, bo w sumie rola ojca, czyli taty, no była taka sama jak moja, tak? Czyli tata na równi z mamą. Jedno dziecko on miał, mój mąż drugie ja i praktycznie robił wszystko to samo, co ja. Karmił w nocy, przewijał, kąpał, zajmował się non-stop dziećmi, także...
Jeszcze pracował.
Tak. Jak jest jedno, no on akurat chyba to najbardziej fajne było, że mógł wyjść do tej pracy.
Odpocząć,
tak. Także jego rola była nieoceniona. No, zresztą no, wszystko się po prostu robiliśmy na pół. No i no, grzechem by było nie powiedzieć o już dużymi literami o babciach, bo to jednak... Instytucja jest bezcenna.
Pozdrawiamy przy okazji. Jak było u was, dziewczyny?
No ja byłam praktycznie sama, ponieważ mieszkam daleko od moich rodziców i teściów, więc sama byłam. To jedną taką sytuację miałam, że mój 5-letni syn przyniósł, ja przynosiłam z jednego pokoju do drugiego jedną dziewczynkę, wracam, a w połowie drogi spotykam moje 5-letnie dziecko z siostrą na rękach, nie? I po prostu nie wiedziałam, jak zareagować, bo tak, jak krzyknę czy coś, no to może opuści, nie? A on chciał tak bardzo pomóc, więc wzięłam grzecznie, nic nie mówiłam, bo podziękowałam, że mi pomógł, ale żeby tego następnym razem nie robił, więc powiem tak, dałam radę, jak każda matka, tak jak tutaj Beata mówiła, chociaż było ciężko. Ja karmiłam niestety prawie 1,5 roku albo stety, ponieważ moje dzieci w ogóle jakby nie przyswajały mleka z butelki. Co żeśmy chcieli przestawić je na butelkę, no to w ogóle cały pokarm był zwracany. Więc przez pierwsze 3 miesiące ja praktycznie nie miałam świata poza moim tutaj spojrzeniem z przodu, bo parę razy udało mi się nakarmić podwójnie, ale to było naprawdę bardzo wielkie wyzwanie, więc raz karmiłam jedną, raz drugą. Druga miała problem z saniem, więc jeszcze musiałam ściągać i z butelki ją dokarmiać. Więc przez 3 pierwsze miesiące ta logistyka to obracała się wokół dzieci. ciężko mi było znaleźć czas na wykąpanie się, naprawdę. Pomagał mi mój dziadek, z którym żeśmy mieszkali, że ja mówię, dziadku, to popilnuj, patrz na nie tutaj. One były grzeczne, na szczęście. Synchronizacji nie musiało być, bo spały. Do roku czasu, ja już tu wcześniej dziewczynom mówiłam, że do roku czasu to nie wiedziałam, jak dzieci płaczą, czy żeby uważać na nie. Później, jak się zaczęły poruszać, to już było gorzej. Więc no, ciężko mi było znaleźć czas, byłam zmęczona, ale dałam radę, tutaj chyba było wspomniane, to biologia działa.
No, u mnie było troszeczkę inaczej, ja miałam praktycznie trojaczki, półtora roku różnicy, maleńkie dziecko, troszeczkę inaczej to rozegraliśmy. Nie mieliśmy rodziny, jakiś czas pomagała moja mama, która wynajęliśmy jej mieszkanie obok, ale główny czas spędzaliśmy z mężem. O 6 rano były kąpane maluchy. Polecam, naprawdę, w sytuacji, kiedy jest, też można wykąpać o 6 rano, one się wtedy wybudziły. Mąż w tym czasie gotował wielki garnek bebika, bo nie było rozpuszczalnego wszystko gotować, na cały dzień, zaznaczam, starszy syn bardzo chciał wtedy pić mleko, chciał chodzić w pieluszkach, chciał się przytulać. Ja trzy miesiące karmiłam również sama, były dokarmiane od urodzenia, 6,5 kilo, powtarzam, urodziły się dzieci i tak. Napisane było w literaturze dla matek, że 8 godzin w ciągu doby matka powinna spać. Tylko jak te 8 godzin zliczyć, czy te minuty 20 to też, ponieważ przez pierwsze 3 miesiące moje dzieci nie spały, nigdy nie miałam więcej czasu niż 2 godziny właśnie, bo tak, jedno nakarmiłam, odłożyłam, karmiłam drugie, w tym czasie to pierwsze dostawało do uzupełnienia butelkę, właśnie specjalnie tam podtrzymywano, później drugie, w tym czasie pierwsze trzeba było przewinąć, bo już strawiło to, co zjadło, to zasnęło, to drugie, dokładnie jak mantrę powtarzałam.
Wypełniało szczelnie czas.
W tym czasie mój mąż się zajmował synem, jeżeli był w domu, bo tak to też chodził do pracy. I tak robiliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o starszego syna, też był mały i poświęciliśmy mu dużo czasu w godzinach popołudniowych, kiedy były maluchy wykąpane rano, dostały jeść, a wtedy był czas na kąpiele, na zabawy właśnie ze starszym synem. I tak polecam też swoim rodzicom, żeby jak mają małe dzieci, kilkoro dzieci, żeby jednak znaleźć dużo czasu dla tego starszego. Rozmawiam, akurat mam taki czas, że rozmawiam z mamami. Jedna z mam wywołała rozmową wcześniejszą, ja to kontynuuję z innymi mamami, jak bardzo nas potrzebują te starsze dzieci. Ja wiem, że program jest o bliźniakach, ale czasami jak mamy starsze dzieci, one nie wiedzą, że je kochamy. Bo jeżeli mówimy, że nie możemy się zająć nim, bo musimy zająć się młodszym, to dla nich jest sygnał, że mama mnie nie kocha. Bo małe dziecko nie ma abstrakcyjnego możliwości abstrakcyjnego myślenia. Więc zajmując się tymi bliźniakami, nie zapominajmy o innych dzieciach, które też posiadamy.
Bliźniaki też są w tych konstelacjach gwiezdnych z tymi starszymi. Dzielić, równo dzielić, czy da się w ogóle jakby równo dzielić tą uwagę, ten czas między bliźniaki, ale też jak się pojawia to starsze dziecko. Czy to jest, wiecie, w takiej logistyce, o której mówimy, w takich zwykłych obowiązkach, ludzkich możliwościach i też ograniczeniach, na ile to jest możliwe? Jakie wy macie gdzieś patenty swoje na to, żeby jednak na te potrzeby dzieciaków odpowiadać?
Mi się wydaje, że tu tak samo, znaczy wrócimy znowu do tej indywidualności. Każde dziecko nawet w rodzinie, z jednych rodziców, nawet z jednej ciąży jest inne. Ja mam przykład tej moich córek, na przykład widzę, że starsza i młodsza o 2 minuty. Marysia jest samodzielna i ona taki w ogóle, ona Zosia Samosia. Ta druga potrzebuje więcej przytulania i taki bardzo pieszczoch. Ja się zawsze śmieję, że ona potrafi się jak pijawka, więc taka moja pijawka jesteś, że ona jak była mniejsza, to też uwielbiała się przytulać i trzeba ją było przytulać. Marysia to ona w ogóle jak najdalej, nie w ogóle mnie nie dotykaj. I myślę, że to w tym tutaj jest tak tkwi sukces, że każdy...
Masz ułatwione zadanie trochę.
Znaczy nie, ale tak, nie żartuję, myślę, że tak jest każdy, bo na przykład syn też ma inne potrzeby i chyba każda matka intuicyjnie tutaj wie, co któremu dziecku trzeba i to się... Tak nie może powiedzieć, że porówno się dzieli, inaczej się dzieli.
No, gdyby się chciało porówno, to jeżeli ja mam dwójkę, jeden jest chłopak, drugi dziewczyna, jeden chce grać w piłkę, to by musiała też dziewczyna grać w piłkę. Ona by dała radę, bardzo by chciała, ale to chyba nie o to chodzi, tak? Żeby porówno wszystko.
Raczej według potrzeb.
Raczej według potrzeb.
No też jest różnica, czy to są faktycznie dwie dziewczynki, czy to są, czy to jest chłopiec i dziewczynka. No, w pewnym momencie, wiadomo, traktuje się je tak samo, poświęca się im tyle samo czasu, no bo są w tym okresie niemowlęcym i jako małe dzieci, no ale w pewnym momencie one zaczynają już iść swoimi jakimiś tam drogami, znajdywać jakieś pasje własne i faktycznie tak jest, że w moim przypadku chłopiec już teraz piłka nożna, tak, i wspólna pasja z tatem, natomiast córka już teraz, no po kolei, tak, rolki, konie, no wszystko co innego, no, a im się to nie zbiega, więc siłą rzeczy syn jest z tatem, a ja jestem z córką.
Córka idzie też... to naturalnie po
tak,
prostu.
Tak, idzie to naturalnie i każdy z dzieci myślę, że ma uwagi tyle, ile powinno mieć.
Ciekawa jestem, dziewczyny, czy wy, bo mówiłyście od początku, że to szło tak mniej więcej jednakowo, ale czy pamiętacie taki moment, że miałyście różne potrzeby, chciałyście czegoś innego?
Nie. Chyba. Znaczy właściwie myśmy miały tak, myśmy no już później, jak żeśmy już zaczęły...
A to już było w takim naprawdę późniejszym czasie już.
Już jak tak, chyba, bo już jak ja miałam chłopaka, ona...
Tak, no to już takie już wczesno dorosłe życie, ale te cała podstawówka i to wczesne nasze dzieciństwo, to my byłyśmy nierozerwalnie związane ze sobą.
I nie było problemu, że jedna chce czegoś, a ta druga chce, potrzebuje czegoś zupełnie innego.
Myśmy zawsze chciały tego samego. Mhm. Nie, no my jesteśmy trochę takie patologiczne chyba nawet.
No tak, ale wiecie dziewczyny, do czasu, bo jesteście biednie jajowymi bliźniaczkami, tak. Ale jedna jest brunetką, druga jest blondynką, czyli tak. Rozumiem, gdzie w którymś momencie po prostu wybór poszedł na rozróżnienie. Jak to się stało?
Zaczęło nas trochę chyba drażnić to, że tak jak wszyscy, no tu o tym mówimy, chciałyśmy mieć tą swoją osobowość taką odrębną i żeby ludzie to zauważali. Jak na przykład szłam sobie ulicą, ktoś mnie spotykał, zaczął do mnie coś mówić, a ja człowieka nie znam i po pewnym czasie ja mówię, no sorry, ale ja cię nie kojarzę, a on mówi, a Maja czy Kaja? Ja wtedy sobie myślę, no kurczę, no chyba wszystko jedno mu z kim rozmawiał, bo rozmawiał tak długo i się nie zorientował. I gdzie tym wszystkim jestem ja i tak naprawdę no, jak to wszystko ma wyglądać dalej. I nawet to tak też wyszło dosyć naturalnie u nas, żebym się podzieliły tym kolorem włosów. Ja zaczęłam po prostu trochę przyciemniać, Maja trochę rozjaśniać i tak jesteśmy już...
Też na tym dla konfliktu nie było, tak?
Nie
było ciągnięcia zapałek, która będzie blondynką.
To poszło
która...
zupełnie w jednym czasie i nawet żeśmy nie ustalały tego zupełnie, nie rozmawiałyśmy o tym w ogóle. Jakoś tak wyszło po prostu i to chyba nam na dobre wyszło, bo już później mówili, no ta ciemna to Kaja, ta jasna to Maja i tak przynajmniej już nas rozpoznawali.
Ułatwiłyście życie otoczenie.
Tak, już miałyśmy po prostu trochę dosyć tego ciągłego mylenia nas i tłumaczenia, że ja nie
nawet
jestem.
Nawet tata nas zaczął odróżniać.
Tak, bo tata nas długo nie rozpoznała też, szczerze mówiąc, zbytnio się na tym nie skupiał, po prostu wchodziło dziecko, to wchodziło, Maja, Kaja wchodziło. I później jak te kolory włosów nam się zmieniłyśmy, to tatuś zaczął widzieć, że Kaja jest ciemna.
Ale mama was rozróżniała.
Jasna. Mama tak, mama nie miała problemu.
Mama zawsze.
Ja mam bliźniaczki, takie dziewczynki małe, dwie przepiękne i faktycznie jak je rozbiorę i badam, to wtedy wiem, bo mają taki jeden element, ale muszę zrobić koszulki, żeby mi widziała i nie są do rozpoznania faktycznie. One się nawet ręce, jak ruszają się, to tak samo rączkami ruszają.
A no. Nasze małe dzieci właśnie, bo mój synek też ma 6 lat, tak samo jak moi bliźniaki, jak zawiązałam sobie ostatnio ręcznik na głowie po kąpieli, to wyszłam, a Iga tak na mnie patrzy, mama? Myślała, że ja jestem...
Tak samo głos, nie?
Tak, i przez telefon nas mylą, także...
Z głosem jest tak, że nawet nasi mężowie się mylą, nie no. Do tej pory.
No, były jakieś...
Tata też niebieskim rozmawia.
Słuchajcie, robiłyście ludzi w konia przez...
No tak, my cały czas robimy w konia właśnie mężów naszych. Ja odbieram telefon, Maji telefon dzwoni, odbieram, no cześć kochanie, rozmawiam długo, długo, długo i później ha, 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 ha.
Tak. Wyjątkowo cierpliwych mężów
oni mają. Się denerwują, a my się śmiejemy z tego.
Ciężka praca.
I tak robimy naprawdę dosyć często.
Wywalczyły sobie dziewczyny. Jak to jest z tą uwagą... rozdzielaną porówno dla bliźniaków.
Moje moje dzieci sobie chyba same to podzieliły. One tak, one co trzeba wyegzekwowały zawsze. Wojtek też, ale chyba, bo właśnie Wojtek i maluchy. Maluchy 27 lat i do tej pory są maluchy. I tak trzeba było. Łukasz był z kolei z tych, co jak się chciał przytulić, to nie było mocnych, musiał się przytulić. Ma serce po właściwej stronie do tej pory, rzeczywiście. Jak mnie nawet zdenerwuje, to wiem, że tak wygląda. Starszy syn miał małe różowe piętki, tym je też ujmuje. Jak chcę zwrócić uwagę, jak już to pamiętasz, jak miałam. Natomiast Ania jest taka najbardziej rzeczowa i ją trzeba się umieć wsłuchać. Jej się... No trzeba, bo to trzeba wiedzieć, jak dzieci też mówią do nas, prawda? Co mówią, a co czytamy między wierszami. O, i to jest takie właśnie ważne, że ta uwaga powinna być skupiona na tym dziecku, które najbardziej w tym momencie potrzebuje, bo nie da się na wszystkich jednoczasowo, chyba że robimy coś wspólnego, ale jeżeli jest taka uwaga i stąd zawsze, to ja miałam ten wyrzut sumienia, że ja ich nie umiem, nie zawsze mam czas, żeby się skupić na tych, w swojej pracy, na tych. Natomiast tu chciałam jeszcze, bo mówimy o dzieciach, ale przy bliźniakach jest idealna rzecz, zawsze da się wykorzystać męża i ojca. To jest ten moment, kiedy się nie wymiga, tak. A daje to niesamowitą więź między ojcami a dziećmi, czego przy jednym dziecku bądź w zasadzie chyba w takiej dużej różnicy wieku czasami gdzieś tam umyka. To po prostu nie ma takiej możliwości, żeby w sytuacji, kiedy mamy bliźniaki bądź troje dzieci, nie jesteśmy w stanie poprosić męża o pomoc lub wręcz to wyegzekwować, nie?
Mówiłyście tutaj też o tym, że dzieci już gdzieś od tych najmłodszych lat zaznaczają taką swoją drębność i swoje osobne zainteresowania. Tutaj mamy w przypadku Grażyny muzyczne i sportowe. Tutaj w przypadku Beaty też jest chłopiec, dziewczynka. Te zainteresowania są różne, aczkolwiek łączy ich sport, tak?
Tak, łączy ich sport. Obydwoje pływają. Teraz z racji tego, że zapuścili szkołę, mają na razie szlaban na pływanie, ale mam nadzieję, że wrócą. Tak, jak oboje porówno, no bo jak porówno, no to porówno. Dlaczego jej wolno, a jemu nie wolno? Więc jakaś tolerancja nasza tutaj jest, ale już byłam wczoraj na wywiadówce, więc już mamy pewien układ zawarty, pakt. Wiemy, czego się mamy uczyć przez tyle teraz wolnego czasu, bo akurat nie są gimnazjalistami, a gimnazjaliści pierwsza, druga klasa mają teraz do piątku wolne, drodzy rodzice, więc jest czas na to, żeby popracować nad nauką. Natomiast dajemy radę. Pływanie, no nie, teraz na razie zawieszone, a Magda jest znowuż plastycznie, bardzo lubi różnego rodzaju techniczne malowanki, wycinanki. Patryk znowuż fotograf. Bardzo lubi robić zdjęcia telefonem, genialne wychodzą.
Ale jest sportowa, artystycznie.
Dokładnie. Jeszcze taka sytuacja śmieszna, bo jako sześciolatki w ogóle poszły do szkoły i był konkurs plastyczny w świetlicy, oczywiście siedziały do 16, my pracowaliśmy i pani w świetlicy wymyśliły, bo oczywiście zawsze są prace ręczne, zawsze jakieś malowanki, wycinanki, cuda różne. Był konkurs plastyczny ogłoszony przez Polski Komitet Olimpijski. Oczywiście my jako rodzice widzieliśmy, że tam jest jakiś kolejny konkurs, jakaś kolejna, będą obrazki wywieszone na korytarzu. No to oczywiście coś tam dzieci nam powiedziały, no i Magda oczywiście bardzo ambitna, jak ta dziewczynka, ona musi strasznie, strasznie fajnie zrobić ten obrazek. Więc ja od rana w pewną niedzielę siedziałam i wyklejałam z nią jakiś obrazek na temat rzymskich, jakichś tam sportowych...
Igrzysk,
tak. Do godziny 20. Już prawie żeśmy kończyły. Już zmęczone byłyśmy strasznie obydwie tą pracą, że ta praca będzie gdzieś wysyłana przez tą panią. Po czym mój syn przyszedł z wielkimi łzami na policzkach i oczywiście on cały dzień nic nie robił, bo on nie był w ogóle tym zainteresowany, że on też będzie chciał taką pracę na poniedziałek. Ja starałam się go zrozumieć, nerwy mi trochę puściły, ale na szczęście wymyśliłam, mieliśmy ksero takie stare w domu, ja mówię, no to wymyśl sobie teraz pomysł. No i oczywiście okazało się, że mały chłopczyk widział, że my z jakichś wstążeczek, coś żeśmy tam, jakieś resztówki leżały na stole. Mówi, to ja takie kółka olimpijskie wykleję na papierze. I ja mówię, no ale bez sensu, ze zwykłych wstążek będziesz kółka wyklejał na białej kartce, przecież to nuda. To przecież wszędzie tak jest. No to wpadliśmy na pomysł, że na starym ksero zrobiliśmy czarną kartkę, tak? Nie zamknęliśmy, zrobiła się czarna kartka. I ten mały chłopczyk wykleił te 5 kółek, tak jak potrafił. Oczywiście, żeby taka kara w cudzysłowiu nie pomagała mu, no bo był na to cały dzień. I proszę sobie wyobrazić, że te prace zostały wysłane do Warszawy i oczywiście wygrał ten konkurs. Zostaliśmy zaproszeni do Komitetu Olimpijskiego. Pani Szewińska wręczała mu dyplom
z nagrodą. Jak córka zareagowała na
oczywiście
taką
były
jawną niesprawiedliwość.
Oczywiście były straszne, ale wynagrodziliśmy im po prostu tym, że pojechaliśmy na wycieczkę do Warszawy. I zwiedzaliśmy, tak, żeby to było tak porówno. A on dostał jakiś plecak z tego komitetu z różnymi gadżetami. No to zaczęliśmy z nim dyskutować, czy może ten. No, tak trochę, no taka no, niemoc rodzica tak... jest, tak? W pewnych momentach jest niemoc rodzica, bo tak samo jak w sporcie jedziemy na zawody, startują w tych samych zawodach, jemu się udaje, jej się nie udaje, albo jej się udaje, jemu się nie udaje. Na szczęście umieją przegrywać, na szczęście nie mają z tym problemu, bo widzimy dużo tragedii na zawodach. Widzą, że każdy ma raz lepszy dzień, raz gorszy dzień. Natomiast tutaj z tą pracą, to obydwoje z mężem, jako rodzice widzieliśmy taką niemoc. No co mamy zrobić? No, on dostał...
To też lekcja taka, prawda? Ona może być przykra i ciężka.
Tak, że to było tak, że ona cały dzień ze mną pracowała i nic z tego nie wyszło, a jemu to zajęło 15 minut, tak?
Prędzej czy później w życiu by się przekonał, że
Ale to tak było, że on w czepku urodzony i jak życie się toczy, czy w szkole, czy właśnie w pływaniu, czy na innych tam jakichś tam sferach, zawsze się uda.
Puksem się leci. Są takie osoby. Tutaj pani też już mówiła o tym, że bardzo różne te drogi życiowe i różne zainteresowania dzieci. Jednakowo dziewczyny u was?
Nie.
Zainteresowania, bo też chodzi później o taki wybór drogi zawodowej, szkoły.
U nas raczej wszystko było jednakowo. Natomiast u moich dzieci...
Tylko nie mówcie, że razem pracujecie. Dzisiaj
nie pracujemy razem. Znaczy, myśmy rozeszły się w pewnym momencie tak, że ja miałam chłopaka, Kaja miała innego, w związku z tym tam życie tego samego nie miałyśmy, nie dało się. Natomiast ja w pewnym momencie też wyjechałam do Anglii na 2 lata i to był dosyć ciężki okres. No wisiałyśmy na tym nieszczęsnym Skype'ie non-stop praktycznie. Komputery się zawieszały, dramat był straszny. No wróciłam.
Także jak ja wracałam z pracy, to Maja akurat wychodziła do tej pracy, więc miałyśmy dosłownie 15 minut, żeby porozmawiać. Ja leciałam w butach do tego komputera, ona już w butach, bo już wychodziła, ale żeby tylko mieć kontakt po prostu w ciągu dnia ze sobą, się zobaczyć czy usłyszeć, to trzeba było.
Ale to też było takie przydatne, bo jednak człowiek musi sobie sam radzić z rzeczywistością. No nie ma zawsze tej
osoby.
Ale
to było takie wasze odcięcie pępowiny, tak? Już w dorosłym życiu.
Ten wyjazd to było. Tak. To było dwa lata, to miało być krótko, no okazało się, że to się tak się przedłużyło.
Czego was to nauczyło, ta rozłąka? Taka.
No przede wszystkim funkcjonować jako jednostka samemu, że to nie jest cały czas, że
to
trzeba
myśleć... To zmianie koloru włosów, czy przed?
Tak. Myśmy kolor włosów zmieniły jakoś w liceum, a to było... No, tak. Później już mi się tego trzymały. Ale faktycznie te 2 lata to było takie, że nagle...
No, późno, bo to już było po studiach. Myśmy miały 24 chyba. Czy później to było?
Tak, już tak.
No w każdym razie, pierwszy taki długi czas, kiedy byłyśmy osobno i... No i trochę mogłyśmy odetchnąć od tej takiej ciągłej odpowiedzialności na każdym kroku. No ciężko było się przyzwyczaić, ale jakoś...
I też odpowiedzialność, o której mówiłyście, ona, im jesteście starsze, bardziej świadome, ona maleje w jakiś sposób, potraficie sobie przetłumaczyć, że ja to ja, siostra to siostra, jest już dorosła i sama jakby podejmuje decyzję, odpowiada, czy ta odpowiedzialność po prostu zostaje?
My oczywiście staramy sobie to sobie tłumaczyć i rozumiemy to, jak sobie to tłumaczymy, ale to zostaje, to jednak zostaje w głowie cały czas.
To jest cały czas, ale potrafimy sobie coraz lepiej z tym radzić. No trudno jest stać obok, jeżeli wiemy, że coś się dzieje nie tak. Szczególnie tak teraz chciałam powiedzieć o tych relacjach, na przykład Kai z jej mężem, jeżeli widzę, że coś tam między nimi jest jakiś spór, no to naprawdę niezwykłej mocy wymaga ode mnie to, żeby się odwrócić i nie zareagować, nie stanąć w jej obronie, a często to wtrącanie się tylko oczywiście działa na niekorzyść. Także takie sytuacje są cały czas, ale coraz bardziej potrafimy sobie to wytłumaczyć.
Czyli ja chciałam powiedzieć, że to, co mówicie, tak jakby potwierdza to moją decyzję rozdzielenia moich dziewczyn, bo widziałam na przykład, że one w szkole podzieliły się funkcjami. Jedna brała pieniądze, druga pilnowała karteczek, mhm. że się po prostu, że jakby razem fragmentarycznie brały życie, a teraz muszą być odpowiedzialne każde za swoje całe życie, a nie, że ja dbam o karteczki, właśnie tak jak to było, że wywiadóweczkę, że, a jedna dba o pieniądze, nie? I ja już to widziałam właśnie w tej w klasach 1-3 i to, co opowiadacie właśnie, to cieszę się, że tak potwierdza jednak, że...
Tak, tak, jednak ta rozłąka jest ważna, bo to pozwala się poczuć po prostu... No,
sobą.
Sobą, moje życie zależy ode mnie, nie jest ciągle ktoś obok mnie, kto dzieli wszystkie troski, radości i tak dalej. I to jest potrzebne. No, u nas to nastąpiło dosyć późno, ale faktycznie, no, obce otoczenie, obcy ludzie, tak, ludzie, którzy nie znają mojej siostry, no to też było ważne.
Czyli bycie bliźniakiem, bycie mamami, rodzicami bliźniaków, to przygoda. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że my tak
przygodę życia podsumować
i to jeszcze nie wiadomo, czy nie taka przygoda, która w kolejnym pokoleniu się będzie jakby powtarzała, prawda?
Kopiować.
No tak właśnie czekamy, co będzie. Ja jeszcze nie mam wnuków, więc może się okaże, też będzie jakiś bliźniak.
Bliźniaki mogą mieć bliźniaki, zapewniamy.
Pozdrawiamy wszystkich bliźniaków, mamy bliźniaków, ojców bliźniaków i całe rodziny. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. I podwójnie. Dziękuję bardzo za rozmowę, za przybycie do studia. Dzisiaj moimi państwa gośćmi były panie Beata Sieracka, Grażyna Sokołowska, Małgorzata Bichun, mamy bliźniaków, bliźniaczki Kaja i Maja. No i Maja w podwójnej roli jako bliźniaczka i mama bliźniaka. Bardzo wam dziękuję. Szybciutko jeszcze tylko przypomnę, proszę państwa, od jutra na naszej stronie doxa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Trzeba tylko znaleźć zakładkę programu Z rodziną mi do twarzy. Natomiast za tydzień porozmawiamy o tym, jak role zawodowe wpływają na nasze życie rodzinne. Czy na przykład lekarz w domu jest lekarzem czy tatą? Jak mama aktorka odnajduje się w teatrze takiego życia rodzinnego? Czy dzieci psychologa i policjanta są pod stałą obserwacją, bo po prostu rodzice takie mają zawody. Te pytania w Radiu Doxa za tydzień od godziny 20. Zapraszam 19 kwietnia. Dzisiaj już bardzo wam dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.